Bóg jest dobry, a Jego łaska trwa na wieki. To jest piękny refren, prawdziwy. Umiem go po prostu w dzień i w nocy. I on dla mnie jest kotwicą i fundamentem. Jak się macie? Mogło być lepiej zawsze, ale jest dobrze, prawda? Wierzę, że przychodzę do was ze słowem od Pana i będę mówił na temat Góry Przemienienia. Od razu kojarzycie fragment z Ewangelii, w trzech Ewangeliach. On jest, ta historia jest opisana. Ja wybrałem Ewangelię Łukasza, to jest 9 rozdział od 28 wiersza i troszkę niżej do 37. Czytam w imieniu Pańskim. A mniej więcej w 8 dni po tych mowach zabrał z sobą Piotra i Jana i Jakuba i wszedł na górę, aby się modlić. A gdy się modlił, wygląd oblicza jego odmienił się, a szata jego stała się biała i lśniąca. I oto dwaj mężowie rozmawiali z nim, a byli to Mojżesz i Eliasz, którzy ukazali się w chwale i mówili o jego zgonie, który miał nastąpić w Jerozolimie. A Piotra i jego towarzyszy zmógł sen. A gdy się obudzili, ujrzeli chwałę jego i tych dwóch mężów, którzy przy nim stali. A gdy oni rozstawali się z nim, Piotr, nie wiedząc, co mówi, rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze nam tu być. Uczyńmy więc trzy namioty, jeden Tobie, jeden Mojżeszowi i jeden Eliaszowi. A gdy on to mówił, powstał obłok i zacienił ich. I zlękli się, gdy wchodzili w obłok. A z obłoku odezwał się głos: Ten jest Syn mój wybrany, tego słuchajcie. A gdy ten głos się odezwał, okazało się, że Jezus był sam. A oni przemilczeli to, i w tych dniach nikomu nie mówili nic o tym, co widzieli. A nazajutrz, gdy zeszli z góry, zabiegł mu drogę liczny tłum. Jak wiemy, Jezus miał w zwyczaju modlić się. Czasami modlił się przy ludziach i wtedy najczęściej te modlitwy były bardzo krótkie. Zazwyczaj jednak szukał ustronnego miejsca, by być sam na sam z Ojcem. I tam rozmawiał z Nim, modlił się. Tu, jak czytaliśmy, nieoczekiwanie postanowił wejść na górę, by się modlić. Inna Ewangelia mówi, że była to wysoka góra. Tradycja podaje, że była to góra Tabor, chociaż nie jest to takie do końca pewne. Bóg jest wszędzie i słyszy nas bez względu na to, gdzie jesteśmy. Czy w więzieniu, czy gdzieś pod ziemią, czy na ziemi. Bóg jest wszędzie i słyszy nas tam, gdzie jesteśmy. Okazuje się jednak, że Bóg niekiedy wzywa nas w konkretne miejsce, aby się z nami spotkać. Kiedyś wezwał Mojżesza na górę Synaj i rozmawiał z nim 40 dni, 40 nocy i tam stąpił w obłoku i dał mu kamienne tablice z prawem. Wezwał Mojżesza. Bóg mógł się spotkać z nim wszędzie. Oczywiście, kiedyś spotkał się z nim w gorącym krzewie na pustyni, ale tam, w tym wyjątkowym, szczególnym miejscu, wezwał go na górę. Podobnie z Eliaszem. Kiedy uciekał przed Izabel, roztrwożony, Bóg wezwał go na górę Choreb, czyli na tę samą górę. Synaj, Choreb, to samo wzgórze, góra ponad 2000 metrów. Można by zadać pytanie, czy trud wspinaczki, by się pomodlić, ma przed Bogiem jakikolwiek sens? Co o tym myślicie? Ja się zastanowiłem i pomyślałem, czy nie lepiej byłoby zamiast poświęcać godziny na tą wspinaczkę, potem walczyć z zakwasami, czy tego czasu nie lepiej byłoby od razu poświęcić na modlitwę? Może i tak. Ale proszę powiedzcie mi, dlaczego zadaliście sobie trud, by przybyć na to nabożeństwo? Dlaczego wstaliście, chociaż niektórzy nie mieli łatwo, by wstać? Dlaczego zapłaciliście za bilety, za benzynę, za parking? Czy nie lepiej było zostać w domu, troszkę pospać, a o tej 10:00 ze świętymi oni tam się spotykają, a ja po prostu jeszcze w szlafroku, ale już kawa super dymi, włączam monitor, puszczam super uwielbienie, potem uznanego kaznodzieje i chwalę Pana i modlę się. I przyciemnione okna, i świeca zapalona, i w ogóle jest super. Czy warto było tu, czy było sens przyjść tutaj, po prostu walczyć z gorącem, bez klimatyzacji, a za chwilę pewnie i przysnąć się będzie chciało? Jesteśmy tu po to, bo Pan tak chce. Pan zwołuje swój lud, wzywa swoje sługi w konkretne miejsca i mówi: przyjdź, chcę się z Tobą spotkać. Panie, a tu nie może być? No, dzisiaj nie, teraz nie. I tak, zdaje się, miało miejsce w przypadku Jezusa, który rozpoznał, że Bóg, że Ojciec wzywa Go na spotkanie na górze. Czasami może nawet trzeba wziąć urlop, zapłacić niemałe pieniądze, by pojechać gdzieś na jakieś konkretne spotkanie z Panem. Oczywiście, nie chodzi o to, by szukać tam, gdzie nas nie ma, ale są wyjątkowe sytuacje, gdzie Bóg wzywa nas do poświęcenia się, do jakiegoś trudu, do złożenia ofiary, bo tam w jakimś celu Bóg chce z nami być. Jezus wspiął się na wysoką górę. Wziął ze sobą trzech swoich najbliższych uczniów. Piotra, Jana i Jakuba. I trochę nie dziwi fakt, że po wspinaczce, po trudach wspinaczki przysnęli. Rozrzedzone powietrze, brak tlenu, po prostu człowiek jakoś inaczej się czuje. Ale przecież Jezus też się męczył. I też potrzebował odpoczywać. Jezusowi nigdy nie szło o udowodnienie komuś czegokolwiek, czy o wypełnienie jakiegoś religijnego obowiązku. Tu nie szło o to, że On zadał sobie pokutę, może jeszcze jakiś głaz za sobą ciągnął, by pokazać Bogu, że On tak bardzo się trudzi dla Niego. Bóg ma określoną miarę ofiary, wysiłku, poświęcenia dla każdego z nas. Relacja Jezusa z Ojcem była konkretna i rzeczywista. Jego modlitwy i działania miały jasny cel, którym było dokładne wypełnienie woli Ojca. I wtedy nie szło o koszty, nie liczyły się koszty. Jezus za wszelką cenę chciał wypełnić wolę Ojca. Gdy innym razem modlił się, gdy tym razem, przepraszam, modlił się, wygląd oblicza jego odmienił się, a szata jego stała się biała, lśniąca. Czy ja mogę troszeczkę ten wentylator, tak żeby mi tutaj troszkę nie przeszkadzał, chociaż z jednej strony by pomagał. Dziękuję. Więc gdy tym razem modlił się, wygląd oblicza jego odmienił się, a szata jego stała się biała i lśniąca. Jaką pracę wykonuje modlitwa? Myślimy, że jak się będziemy modlić, długo się modlić, gorliwie się modlić, to zmienimy Boga. Bóg się nie zmienia. Bóg nie jest podatny na zmiany, On jest doskonały. Modlitwa zmienia nas. Ona zmienia przede wszystkim nas. Ona sprawia, że my zmienieni, z nową perspektywą, często potrafimy dostrzec to, co Pan w tej sytuacji konkretnej dla nas ma. Modląc się, jakby nabywamy nowych umiejętności duchowych, by sprostać wyzwaniu, które Pan przed nami stawia. By przejść przez jakiś odcinek ważny, istotny. A więc modlitwa przede wszystkim zmienia nas. To ona nas kształtuje i sprawia, że możemy współdziałać we właściwy sposób z Panem. Czytamy, że gdy Jezus modlił się, wygląd Jego przemienił się. Szata Jego zmieniła się. Ciekawe, że użyty tu czasownik grecki mówiący o przemianie ma głębokie znaczenie. Oznacza on, że ta przemiana dokonała się wewnątrz, a potem dotknęła samej formy wyglądu zewnętrznego Jezusa. To zmieniło coś więcej niż tylko ten zewnętrzny aspekt. Jezus, będąc przed Ojcem, jakby ujawnił swą istotę, którą nosił, swoje bóstwo. Więc to było coś więcej, niż było widać gołym okiem. Należałoby więc tłumaczyć, że Chrystus okazał się tym, kim w swej naturze i w istocie jest, Synem Bożym. Na moment uczniowie mogli zobaczyć chwałę jednorodzonego, chociaż jeszcze nie uwielbionego. Tak jak kiedyś Mojżesz, wracając właśnie z Synaju, nie wiedząc, po prostu nie wiedział o tym, że twarz jego jaśniała. I bracia mówili, nie możemy na ciebie patrzeć, to nas onieśmiela, to nas zawstydza. Po prostu nie wiemy, co z tym zrobić. Zrób coś z tym, ty. Pismo Święte mówi, że Bożymi dziećmi jesteśmy, ale nie okazało się jeszcze, czym będziemy, kim będziemy. Jesteśmy w procesie przemiany. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, w 3:18, napisał, że gdy stajemy przed Panem z odsłoniętym obliczem, tak do końca szczerzy i otwarci, oglądając Jego chwałę jak w zwierciadle, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, za sprawą Ducha Pańskiego, coraz bardziej jaśniejąc, upodabniamy się do Jego obrazu. Gdy szukamy oblicza Pańskiego, zmieniamy się. I chociaż jesteśmy zazwyczaj bardzo wymagający względem siebie i czasami myślę, że nazbyt, chociaż zawsze mamy tą świadomość, że będziemy się rozwijać i zmieniać do końca naszych dni, ale to takie perfekcyjne nastawienie czasami nie pozwala nam radować się w Panu i cieszyć się z tego, w jakim miejscu jesteśmy. Ale gdy szukamy Jego oblicza, zmieniamy się. Może czasami tego sami nie widzimy, ale inni czasami mogą to zobaczyć. Nie zawsze, bo skarb nosimy w naczyniach glinianych. Czasami ono jest zmarszczone, szorstkie, popękane, już podstarzałe, ale gdy się rozbije, gdy się tę cytrynę naciśnie, to ten aromat, ten sok wyjdzie. Gdy tego pomidora nadepniemy, to wyjdzie z niego to, co w środku jest. I wychodzi życie. Wychodzi życie. Alleluja. Do Jezusa przyszedł Mojżesz i Eliasz. Mojżesz dla Izraelitów jest największym prawodawcą. Eliasz największym prorokiem. Jak wiemy, Eliasz nie umarł, tylko żywcem został wzięty do nieba w rydwanie ognistym. I tam pewnie gdzieś na jakimś etapie został przemieniony. Bo Pismo Święte mówi, że to, co skażone, musi przyoblec się w to, co nieskażone. Nic nieczystego tam nie wejdzie, więc Eliasz w mgnieniu oka przemienił się i spotkał się z Panem. Śmierć Mojżesza jest owiana lekką tajemnicą. Czytamy, że gdy już Izrael stanął u wrót ziemi obiecanej, Bóg znowu wezwał Mojżesza na górę Nebo, by pokazać mu tę wspaniałą ziemię, zaznaczając, o czym Mojżesz wiedział wcześniej, że do niej nie wejdzie. I tam umarł, na górze Nebo. I Bóg sam urządził mu pogrzeb. A wcześniej czytamy, list Judy też podaje tę wzmiankę, że sam archanioł Michał toczył spór z diabłem o ciało Mojżesza. I sam Bóg urządził mu pogrzeb gdzieś na polach moabskich. I Pismo mówi, że nikt nie wie do dzisiaj, gdzie jest mogiła Mojżesza. Ale Pismo mówi, że Bóg jest Bogiem żywych, a nie umarłych. I oto widzimy tu obu. Nie tylko Eliasza, ale i Mojżesza, który umarł. Więc Mojżesz dostąpił tego zaszczytu, nie czekając jeszcze na wszystkich świętych do zmartwychwstania. Też nie tylko on, jeszcze sporo innych, o czym wspomina Pismo Święte, spotkał się z Bogiem twarzą w twarz. I widzimy, że mają się zupełnie dobrze. Przyszli do Jezusa, aby z Nim rozmawiać o zgonie, który miał nastąpić w Jerozolimie. Mówiąc tu o zgonie, znowu jest taka ciekawa rzecz, ponieważ greckie słowo użyte tu właściwie dosłownie mówi o eksodusie. Czyli przyszli z Nim rozmawiać o eksodusie. Bo dosłownie po grecku zgon znaczy eksodus. I w Nowym Testamencie tylko dwa razy użyto tego słowa. Te słowa zawsze używa się na określenie wyjścia narodu izraelskiego z Egiptu do ziemi obiecanej. I w pewnym sensie, a może dosłownie nawet, można powiedzieć, że Jezus miał przetrzeć drogę z egipskiej niewoli do niebiańskiej ziemi obiecanej. Alleluja. I o tym rozmawiali we trzech. Bóg posłał Eliasza i Mojżesza, by porozmawiali z Jezusem na ten temat. Zanim Jezus wspiął się na górę, czytamy wcześniej, pytał uczniów, za kogo mnie ludzie mają, a wy za kogo mnie macie? Jakby w swoim człowieczeństwie szukał potwierdzenia tego, kim jest i do czego tak naprawdę został powołany. Wiemy, że diabeł nie odstąpił od Jezusa z chwilą zwycięstwa na pustyni. Więc Jezus musiał toczyć bój. I być może w tym szczególnym momencie, kiedy zmierzał do Jerozolimy, ojciec wezwał swojego syna na górę i posłał swoich dwóch znamienitych generałów na odprawę wojenną. I tych trzech tam rozmawiało ze sobą na temat eksodusu, na temat otwartych drzwi do nowego świata. Dlatego, że śmierć Jezusa nie była końcem. Ona była drzwiami z jednego świata do drugiego. Tak jak nasza śmierć nie jest końcem, a drzwiami z jednej rzeczywistości do drugiej. Dlatego nie bój się, nie lękajmy się, umiłowani. Bóg nas uwalnia od tego, chociaż jest też jakiś taki uzasadniony respekt przed tym, co nas czeka. Nie wiemy, ale po prostu uczymy się dzisiaj powierzać w Boże ręce, oddawać Mu. I wiemy, że Pan nas przeprowadzi przez dolinę śmierci i cienia. Alleluja. Więc Jezus otworzył drogę do Ojca. I o tym rozmawiali tam pewnie na górze. Tam pewnie potwierdzali Mu, że dobry kierunek obrał. Że ma nie zbaczać z kursu. List do Hebrajczyków 10:19 mówi nam, że przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni. Drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest poprzez ciało swoje. Pismo Święte mówi, że jesteśmy świątynią Pana, że nasze ciała są Jego świątynią, ale jako Kościół jesteśmy Jego domem. Ale też to, co duchowe, przeplata się z tym, co widzialne i fizyczne. I dzisiaj, uczestnicząc w tej świątyni fizycznej, żywej, też zarazem mamy udział, dostęp do tej świątyni niebiańskiej przez krew Chrystusa. I być może też o tym rozmawiali ze sobą tam, by umocnić jeszcze bardziej motywację Chrystusowi. Więc oto tych trzech dokonywało odprawy wojennej przed największą bitwą w dziejach ludzkości. Z tą różnicą, że najważniejszy z nich, Syn Boży, nie miał pozostać na wzgórzu, by z oddali przyglądać się biegowi wydarzeń. Na koniu, dumnie otoczony archaniołami, aniołami strzegącymi dostęp do Niego, Jezus miał zejść na dół i osobiście stanąć w środku walki. Miał to zrobić sam, bez jakiegokolwiek wsparcia. I dziwna, jak wiemy, miała to być walka. Miał zrezygnować ze wszystkiego, czym dysponował. Gracze komputerowi za wszelką cenę chcą zdobyć coraz więcej umiejętności, wyposażenia, prawda, by zmierzyć się, osiągnąć następny poziom. Jezus miał wszystko. Na jedno Jego słowo legion aniołów mógł stąpić. W tej decydującej walce kluczową sprawą było to, że miał zrezygnować ze wszystkiego, czym dysponował. A jego największym orężem były dwie belki i kilka gwoździ. I w dodatku w cudzych rękach. By zwyciężyć, musiał przyjąć hańbę i uniżyć się do granic możliwości. Niesamowite. Niesamowite. Pismo Święte mówi, że nie srebrem i złotem zostaliśmy wykupieni, ale drogocenną krwią Chrystusa. Abyśmy mieli dostęp do świątyni. Abyśmy mieli otwartą drogę do Ojca. Abyśmy byli częścią Bożego ludu. Abyśmy mogli mieć udział w świątyni, w kościele tu na ziemi, a potem tam w chwale u Ojca. Jako oblubienica baranka przyodziana w lśniący biały bisior, chwaląca, wywyższająca imię Pańskie. Halleluja. Bracia i siostry, czy was to nie krzepi? Jestem tu po to, by pokazać wam, że ten upał, ten trud, to jest niewiele wobec tego, co możemy wnieść, aby wypełnić wolę Ojca, aby okazać Jemu posłuszeństwo. Apostołów zmógł sen. O mało co nie przespali tamtego niesamowitego wydarzenia. To niesamowite. Takie to ludzkie, prawda? Utrudzenie, umordowanie życiem, troski, zabieganie, wredny sąsiad, kłopoty w pracy, tu, tam. Po prostu to nas męczy, to nas czasami mierdzi. Mamy dość, chcemy wyjechać na urlop na Wyspy Kanaryjskie, chcemy uciec. Nie ma mnie, wyłączamy telefony. Moja córka, gdy wyjechałem do Bułgarii, powiedziała, tato, się nie wziąłeś telefonu? Tak, mój telefon też ma mieć urlop po prostu. Dzwoniliście do mnie, przepraszam, nie odbierałem, telefon został w Krakowie. Więc czasami chcemy uciec od tego wszystkiego. Ale gdy poddamy się presji takiej codzienności i jakby nie pozwolimy Duchowi Świętemu nauczyć nas cieszyć się, chwalić Pana w tym wszystkim, dziękować Mu w tym wszystkim, co jesteśmy, czym jesteśmy, może okazać się tak, że to nas przemognie i pewne rzeczy, które Bóg ma dla nas, gdzieś nawet nie zauważymy, gdzieś po prostu przedrzemiemy, prześpimy. Bo co mówi Pismo? List do Efezjan, 5 rozdział, 14 wiersz niżej. Obudź się ty, który śpisz. I powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Baczcie, czytamy dalej, więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. Umiłowani mamy składać wszelkie troski u stóp Pana. I to nie jest tylko kwestia naszego komfortu. To nie jest tylko sprawa naszego przywileju, chociaż jest jak najbardziej. Musimy też mieć na uwadze to, że troski, nasze lęki, to utrudzenie, umordowanie, by nie mówić już o grzechu, to nas usidla i sprawia, że nie możemy iść naprzód. Jezus zawsze był trzeźwy. I nie mówię tu tylko o nieobecności alkoholu w Jego krwi. Był czujny i trzeźwy. I też nie myślę tylko o tym, by nie zgrzeszyć. Był czujny i trzeźwy, by dokładnie wypełnić wolę Ojca. To było Jego zadanie. Bo nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary i bałwochwalstwo, mówi Pismo. On chciał wiedzieć, jaka jest wola Ojca względem Niego. Chciał również, aby Jego najbliżsi przyjaciele znali Boży plan. Oni przecież mieli ponieść po Nim pochodnie zbawienia, dlatego musieli znać, wiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi, jakie są akcenty, na czym to wszystko polega. Więc wziął ich ze sobą. Na pewno nie po to, by byli dla Niego zniechęceniem. On się modli i widzi, no. Ludzie, no jeszcze mnie to czeka w ogrodzie Getsemane, no cóż, nie mam siły z nimi. Wziął ich po to, by przysłuchiwali się tej rozmowie, by nadstawiali pilnie ucha, by oczy postawione były po prostu na baczność. Wziął ich tam po to. Spali, więc nie mogli znać treści tamtej rozmowy. Po swym przebudzeniu byli zaskoczeni i nie bardzo wiedzieli, o co tam szło. I tylko chyba instynktownie uświadamiali sobie, że po prostu jest im dobrze. Po prostu jak niemowlaki. U piersi mamy po prostu. To nic, że tata zarobił pieniądze, że jest zasiłek dla bezrobotnych, że mama też jest. Jemu dobrze, niemowlakowi. I oni tam też tak trochę jakby nie chcieli przerywać tego stanu. Być może czuli się, że znajdują się na progu nieba. Psalm 84 mówi, że lepszy jest jeden dzień w przedsionkach pańskich niż gdzie indziej tysiąc. Lepiej stać na progu domu Bożego niż mieszkać w namiotach bezbożnych. Albowiem słońcem i tarczą jest Pan Bóg. I tam się stało coś podobnego. I być może Piotr, nawet nie uświadamiając sobie, że jest to ten psalm, właśnie zaproponował zbudowanie trzech namiotów. Czuli się tak dobrze, że sami mogli spać pod gołym niebem. A tak nawiasem mówiąc, czy nie myślicie, że ta propozycja z tymi namiotami to była taka trochę prymitywna propozycja? Jeśli chodzi o Jezusa, no owszem, no, był człowiekiem, żył na ziemi, no ale jeśli chodzi o Eliasza i Mojżesza, no z której strony, po którym zboczu oni weszli na tą górę? Jak bardzo byli zmęczeni? Pomyślmy, a jakiej ochrony oni potrzebowali? Umiłowani, Królestwo Boże jest pośród nas. Jest pośród nas. Wokół nas są niestrudzeni aniołowie, gotowi nam usługiwać. Musimy sobie czasami przypominać, że bacznie przygląda się nam zawsze nie tylko sam Bóg, ale wszyscy święci. W pewnym sensie jesteśmy, no użyję tego słowa, teatrem dla nich. Przyglądają się naszym poczynaniom i są ukontentowani, jak zwyciężamy, jak się modlimy, wołamy i zaniepokojeni, gdy gdzieś błądzimy, podejmujemy złe decyzje. Sam Jezus stawia się za nami dniem i nocą. Po prostu Królestwo Boże jest pośród nas, mówi Pan Jezus. Pośród was jest. Więc pośród nas jest sam Bóg. Może nie tak, jakbyśmy go widzieli i odczuwali, gdyby rzeczywiście w swojej intensywności się pojawił, bo nie ostalibyśmy się. Daniel kiedyś spotykając się z posłańcem Bożym, padł jak martwy tam nad tą rzeką, był prawie nieżywy, Bóg musiał zostać wzmocniony. Bo w tych naszych ciałach nie wytrzymalibyśmy tego. Piotr, jak zazwyczaj, był szczery i gorliwy. Prostota i gorliwość to są dobre cechy, prawda? Ale w Królestwie Bożym nie idzie o nasze prywatne pomysły. Idzie przede wszystkim o to, by wypełnić wolę Pana. Obłok, który ich zacienił, był chwałą Bożą. Tak jak w obłoku na Synaju stąpił Pan i dał Mojżeszowi tablice kamienne. Tak jak przy poświęceniu świątyni Salomona chwała Pana w postaci obłoku wypełniła świątynię, że kapłani nie mogli ustać. Tak i teraz nasze kina, tak się to mówi też, ta chwała Pana ogarnęła to miejsce, w którym się znajdowali. I sam Bóg przemówił do tych trzech. Oto Syn mój wybrany, Jego słuchajcie. Człowiek utrudzony, wyrwany ze snu, nierozumiejący tego, co Bóg czyni, lęka się kontaktu z chwałą Bożą. Apostołowie w tym momencie nie bardzo mogli być dumni ze swojej postawy. Jak czytamy, przez następnych kilka dni mieli o czym myśleć. Nikomu nie mówili o tym, co zobaczyli, bo musieliby powiedzieć jeszcze parę rzeczy, które nie były najlepsze, nie najlepiej świadczyły o nich. Dobrze jest umiłowani doświadczać góry przemienienia. Tam nabieramy właściwej perspektywy na życie. Takie miejsca są nam potrzebne. Zazwyczaj jednak niełatwo tam dojść. Te wskazówki, informacje, jakie znajdujemy w Ewangeliach na ten temat, że była to góra, że była to wysoka góra, że byli zmęczeni, że zasnęli, sugerują, że właśnie jakiś trud ponosimy, jakiś ciężar, jakieś wyzwanie. I tak sobie myślę, też gdy jechałem na to nabożeństwo, czy nie jest przypadkiem tak, że to, co nazywamy ciemną doliną, tak naprawdę jest wchodzeniem na górę? Myślę, że nieraz tak jest, że myślimy, że jesteśmy sami, brakuje sił, opuszczeni, a musimy jeszcze przejść następny metr i jeszcze nie bardzo widać końca i jeszcze i myślimy, no to chyba w dół ja idę, nie do góry. Więc braciszku, siostrzyczko, jeśli znajdujesz się w takim miejscu, w miejscu jakiegoś utrudzenia, bólu, ale też gdzieś instynktownie czujesz, Duch Święty ci to poświadcza, że jesteś wezwany do tego, by szukać oblicza Pańskiego, nie rezygnuj. Idź dalej za Panem. Też szukaj wsparcia. Tak jak Jezus starał się mieć to wsparcie. Tak szukaj, jak słyszeliśmy też, wsparcia w modlitwie. Braci i sióstr, Pan ma moc doprowadzić, pomóc nam, abyśmy doszli do końca. Dlatego nie rezygnujmy, nie wycofujmy się. Bóg mówi, przybliżcie się do mnie, a ja przybliżę się do was. Więc czasami jest tak, że my zrobimy jeden krok, a Bóg zrobi 10 w naszą stronę. Ale mówi, przyjdź do mnie. Czemu leżysz? Wstań, mówi Pan do Jozuego. Tak i do nas. Mówi, wstań, przyjdź do mnie, podnieś ręce, chwal Pana, zdejm swoją harpę z wierzby, mówi Dawid, zdejmę to, uczynię i będę chwalił Pana. To są te kroki, które stawiamy, idąc na górę przemienienia, aby tam poznać coś, doświadczyć czegoś szczególnego od Pana. Góry przemienienia są potrzebne, ale potem schodzimy w dół. Po co? By służyć bliźnim. Pamiętamy o tym, oczywiście. Nie za często to przypominamy, ale czasami to pada. Bo przecież nie chodzi tylko o to, byśmy zamieszkali w namiocie, żeby nam się dobrze działo. Pamiętamy, że coś się wydarzyło kiedyś. Jakby się to nie wydarza, to coś źle z nami jest. To nie jest tak. Te szczególne spotkania z Panem nie polegają na tym, że one mają trwać w nieskończoność. One wyposażają nas. One wykonują pewną pracę w nas, abyśmy potem mogli służyć o sile tego pokarmu. Więc uczniostwo, można powiedzieć, to rodzaj alpinizmu. Wspinanie się w górę, by spotkać się z Panem i mozolne schodzenie w dół, by służyć ludziom. Góra przemienienia pokazuje też, że Jezus w każdej chwili może zmienić nasz los. Nawet możemy się tego nie spodziewać, co Bóg przygotował dla nas już dzisiaj, już teraz, w czasie tego nabożeństwa. I moją modlitwą jest, abyśmy mogli doświadczyć dalej, doświadczać spotkania z Panem i czegoś, co On dla nas dzisiaj ma. Góra przemienienia pokazuje również ten eschatologiczny element, ten radosny, wspaniały aspekt. Mianowicie przyjdzie czas, kiedy Pan trwale odmieni nas wszystkich. Alleluja. I wtedy będziemy podobni do naszego Pana. Wtedy, powiem tak po ludzku, będziemy skakać z góry na górę, tak jak Mojżesz i Eliasz. Będziemy po prostu tu, będziemy mogli być tam i będziemy mogli przede wszystkim służyć Panu, bo On jest dobry, Jego łaska się nie kończy. I ten cytowany już wcześniej przeze mnie, czy wspomniany wiersz z pierwszego listu Jana 2:3: umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. Alleluja. Amen.